Chwała Bogu. Chciałbym dzisiaj razem z wami przeczytać, bo mam nadzieję, że będzie wyświetlony, i przeanalizować jeden z psalmów, mianowicie psalm 121. Czytamy takie słowa. Oczy moje wznoszę ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Niechaj się nie da potknąć Twojej nodze, niech nie drzemie stróż Twój. Oto nie drzemie ani nie zasypia stróż Izraela. Pan stróżem Twoim, Pan cieniem Twoim po prawicy Twojej. Słońce nie będzie Cię razić za dnia, ani księżyc w nocy. Pan strzec Cię będzie od wszelkiego zła, strzec będzie duszy Twojej. Pan strzec będzie wyjścia i wejścia Twego teraz i na wieki. Psalmista czy psalmiści zaczynają ten psalm od takich słów. Oczy moje wznoszę ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc? To nie jest stwierdzenie, ale jak widzimy, to jest pytanie. Nie wiadomo, czy te góry go przerażały, czy też szukał w nich pomocy. Może stanął bezradnie i pytał się, skąd ta pomoc nadejdzie. Czy nie bywa tak w naszym życiu, że stoimy, rozglądamy się i zastanawiamy się, skąd przyjdzie pomoc? I być może stoimy przed tymi górami, które może nas przerażają, a może napawają pięknem, i zastanawiamy się, skąd nadejdzie pomoc. Patrzymy w lewo i mówimy, no może z tej przełęczy, tam jest dobra przełęcz i może stamtąd nadejdzie wojsko i pomoże mi, a może z drugiej strony, tam jest taki dobry przesmyk i tam przyjdzie ociec, z tamtej strony. Psalmista sam sobie zadaje pytanie, skąd nadejdzie mi pomoc? Ale jeszcze nie zdążył zadać pytania, a już sam sobie daje odpowiedź. Bo to nie był człowiek, który bezradnie patrzył w dół ze zrezygnowaniem, jak to czasami bywa. Jak ktoś jest zrezygnowany, jak ktoś się poddaje, to nie patrzy w górę, tylko patrzy w dół. Ale on patrzył w górę. I skoro już patrzył w górę, to jego wzrok skierował jeszcze kilka centymetrów wyżej. I sam sobie odpowiedział, pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Jego pomoc nie pochodzi od człowieka, choćby bardzo wpływowego, lecz od Pana. Pamiętam, jako nastolatek czytałem biografię Hudsona Taylora i głęboko zapadła mi w pamięć jedna historia. Mianowicie ten człowiek postanowił dosłownie potraktować Boże Słowo. On miał bardzo bogatego i bardzo wpływowego ojca. Miał niesamowicie wpływowych przyjaciół. Ale kiedy znalazł się w Chinach i, jak to się mówi, przypiliło go i bieda aż piszczała, doszedł do takiego momentu w swoim życiu, kiedy jego dieta stanowiła jedno jabłko dziennie. Na tyle go było stać. I to jabłko kroił na 4 części i miał 4 posiłki dziennie. 4 kawałki jabłka. Pewnego razu odwiedził jedną bardzo ubogą rodzinę i miał jabłko w kieszeni, cały swój posiłek. Bieda aż piszczała, więc wyjął to jabłko i im dał. Mógł powiedzieć jedno słowo swojemu ojcu, a ojciec wysłałby mu czek na kilkaset funtów. I to by mu wystarczyło spokojnie na cały rok. Mógł powiedzieć jedno słowo jednemu ze swoich przyjaciół, i od razu wyjąłby jego przyjaciel książeczkę czekową, jego problemy zostałyby rozwiązane, ale on postanowił, będę ufał Panu. Nie będę polegał na człowieku. Nie chciałbym oceniać, czy to było dobre, czy złe. Ale efekt był taki, że nauczył się całkowicie polegać na Bogu. Jego brat miał brata, zdecydował się, że pójdzie inną drogą. Jego brat stwierdził, ja pójdę w politykę, tam są wpływy, tam jest władza, tam są pieniądze, ja będę znany. I do dzisiaj, kiedy pada nazwisko Hudson Taylor, ludzie, którzy są obeznani z misjami, kojarzą to nazwisko, a ci, którzy się interesują misjami, od razu wiedzą, o kim mowa. Ale nawet historycy, politolodzy, którzy interesują się polityką, na nazwisko Taylor, polityk, zastanawiają się, a kto to był? Nie wiedzą nawet, z jakiej był partii. No prawdopodobnie jakiś Anglik, ale konserwatysta, liberał? Nie słychać. Dzisiaj nazwisko Taylora, polityka, jest zupełnie nieznane. Trzeba bardzo głęboko szukać, żeby dopatrzeć się gdzieś tam nazwiska jakiegoś Taylora, polityka. Ale nie trzeba daleko szukać, aby znaleźć nazwisko Hudsona Taylora. On wiedział, że jego pomoc jest od Boga. Psalmista był pewien tego, że jego pomoc jest od Boga. On nie ma cienia wątpliwości. On nie mówi, być może Pan mi ześle pomoc. On nie mówi, ja patrzę w te góry i być może dostanę pomoc od Boga, ale on był tego pewien i pisze z całym przekonaniem, pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. On był tego pewien. I nie używa czasu przeszłego, mówiąc, kiedyś Bóg mi pomagał, a więc być może pomoże mi i dzisiaj. Nie używa czasu przyszłego, bo są też tacy ludzie, którzy mówią, kiedyś Bóg mi pomoże, ale on używa czasu teraźniejszego. Pomoc moja jest od Pana. Teraz jest od Pana. I chociaż nie widzi jeszcze tego rozwiązania oczyma wiary, widzi to rozwiązanie, widzi tą pomoc, która jest od Pana. Po drugie, pisze o potędze Boga. Pan jest potężny. Od tego, który stworzył niebo i ziemię. W owym czasie ludzka wiedza, ludzkie poznanie było ograniczone, ale nawet wtedy, kiedy człowiek stanął, to napawał się ogromem Bożego stworzenia i pięknem Bożego stworzenia. Dzisiaj wydaje nam się, że wiemy nieco więcej, poznaliśmy troszeczkę więcej, wiemy, że wokół Ziemi krążą planety o wiele większe, a to wszystko stworzył Bóg. Ten, który stworzył niebo i ziemię i planety. Skoro stworzył świat, może zrobić wszystko i nie jest Bogiem oderwanym od rzeczywistości. Który uczynił niebo i ziemię. On mi pomoże. Ostatnio zbliżając się do lądowania, widziałem zarysy budynków. Z góry to tak fajnie wygląda, zupełnie inaczej. Miałem akurat bardzo dobrą pogodę, świetna pora na obserwację i tak patrzyłem na te budynki. Na początku wiedziałem, że są jakieś budynki, były tylko, tak jak to czasami widać, takie rysunki na mapie, jakieś tam kwadraciki, jakieś tam prostokąciki, jakieś kształty, ale im bliżej byłem ziemi, tym wyraźniejsze były te budynki. Mogłem widzieć dachy, mogłem policzyć i mniej więcej już wiedziałem, ile domów stoi w jednym szeregu, ale nic poza tym. Widziałem tylko budynki i zastanawiałem się, kto w nich mieszka. Ile ludzi jest teraz w pracy, ile ludzi wraca z pracy albo idzie do pracy. Ilu się pokłóciło, ilu teraz je kolację, bo to była pora wieczorowa. Ilu siedzi, ogląda telewizor, ilu czyta Biblię, ilu czasnęło drzwiami, wyszło z domu, a ilu wraca i wita się ze swoją żoną. Ilu walczy ze swoimi własnymi problemami. Zastanawiałem się, ale nawet kiedy zobaczyłem ludzi, nic o nich nie wiedziałem. Dla mnie to byli po prostu ludzie, były to osoby jakieś, ale nic o tych ludziach nie wiedziałem. A Bóg, który uczynił niebo i ziemię, wie o nas wszystko. On wie, ile mam włosów na głowie. On wie to, czego ja nie wiem. Naukowcy próbują rozwikłać DNA. Ja nie znam swojego DNA. Nie orientuję się w tym. Nie wiem nawet, nie wiem, ile mam genów. Prawdopodobnie naukowcy jakąś tam liczbę podają. Ja nie wiem, ile mam genów, ale Bóg to wie. I zanim te wszystkie geny zostaną poznane, niektóre już zostały poznane, On już to wszystko stworzył. I ten Bóg właśnie daje mi pomoc. Tego jest pewien psalmista. Moja pomoc jest od tego właśnie Boga. Potężny Bóg, który stworzył niebo, ziemię, planety, który stworzył także mnie. I mógłby siedzieć i napawać się widokiem całego kosmosu, a kosmos jest piękny. Można wejść na internet, wpisać sobie tylko kosmos albo jakieś planety, planetoidy, cokolwiek. To jest piękne. Ale Bóg zdecydował się, a jednak zwrócę uwagę na człowieka. I czytamy wiersz trzeci. Niechaj się nie da potknąć Twojej nodze, niech nie drzemie stróż Twój. Jak tak czytamy szybko psalmy, to no fajnie to brzmi, ale zatrzymajmy się na chwilę nad tym wierszem. Bo ten wiersz jest jakby troszeczkę wyrwany z kontekstu. On jakby troszeczkę tutaj nie pasuje. Bo czytamy, oczy moje wznoszę ku górom. Skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana. I zamiast kontynuować tę myśl, mówiąc, niech się nie da Bóg potknąć mojej nodze, psalmista mówi, niech się nie da potknąć Twojej nodze. Zmiana osoby. Zamiast skupić się na sobie, zwraca się do innej osoby. Ja wznoszę moje oczy ku górom, ja zastanawiam się, skąd będzie moja pomoc, ja odpowiadam sobie, moja pomoc jest od Boga, niech ten Bóg nie da się potknąć Twojej nodze. Dlaczego tak pisze? Jedna informacja nam umknęła. Jednej informacji nie przeczytałem. A jest ważna. Wróćmy do wiersza pierwszego. A ta informacja brzmi: pieśń pielgrzymek. Otóż psalmy od 120 do 134, 15 psalmów, to były pieśni pielgrzymów. To były pieśni śpiewane na wyjątkową okazję, kiedy Izraelici szli do Jerozolimy, kiedy pielgrzymowali. Ja wiem, że nam pielgrzymka się źle kojarzy, bo pierwsze co to? Częstochowa, kolana i jakieś tam święte obrazki. Ale pielgrzymka to jest termin biblijny i ludzie pielgrzymowali nie do Częstochowy, ale do Jerozolimy. Nie po to, aby oddawać kult bałwanom, ale po to, aby oddawać cześć Bogu, Izraela. I kiedy pielgrzymowali, to właśnie na okazję tych świąt zostały stworzone psalmy od 120 do 134. I one były śpiewane albo w drodze do Jerozolimy, albo już w samej Jerozolimie, kiedy pielgrzymi doszli do tego miasta. I możemy sobie przestudiować, przeanalizować te psalmy i to właśnie w tych psalmach jest napisane, że radujemy się, kiedy przebywamy w domu pańskim i tak dalej, i tak dalej. Te krótkie pieśni przygotowywały pielgrzymów do właściwej postawy podczas podróży i po podróży. Pielgrzymi świętowali dla Boga, ale świętowali także z innymi ludźmi. Nie było tak, że sobie szedł jeden wolny elektron, drugi wolny elektron, trzeci wolny elektron, szli przed siebie i udawali, że jeden drugiego nie zna. Nie, oni tworzyli wspólnotę. I śpiewając tę pieśń, życzyli sobie błogosławieństwa. Ja wznoszę oczy moje ku górom, patrzę na tego wszechpotężnego Boga i życzę Tobie, aby mój Bóg nie dał się potknąć Twojej nodze. Oni uczyli się w tej pieśni błogosławić jeden drugiego. Oni zachęcali jeden drugiego. I myślę, że te słowa to jest sedno naszej relacji z Bogiem i z ludźmi. Ja wiem, że nie można na nikim wymusić błogosławieństwa i mógłbym powiedzieć, musimy błogosławić, ale to do niczego nie zmierzało. Ale ważną sprawą jest błogosławieństwo. Ludzie, którzy nie kochają, nie potrafią błogosławić. I gdyby pielgrzymi nie kochali Boga, to by nie szli na tą pielgrzymkę. I gdyby nie kochali jeden drugiego, to by nie błogosławili jeden drugiego. Tylko osoby, które kochają, potrafią błogosławić. Oczywiście są różne rodzaje błogosławieństwa. Czym innym jest błogosławieństwo z urzędu? Czytamy o takim błogosławieństwie. Aaron miał błogosławić lud izraelski, a później każdy z jego synów, który był arcykapłanem, miał błogosławić lud izraelski. I czytamy w 4 Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 6, od 24 wiersza, jakie to było kapłańskie błogosławieństwo. I dzisiaj tę rolę przejęli pastorzy i także błogosławią nas, kiedy wychodzimy z kościoła. I nie są to puste słowa, bo w ślad za tym idzie błogosławieństwo. Bo kiedy pastor mówi, zostańcie z Bogiem, jak was Bóg błogosławi, to za tym idzie Boży autorytet. To są słowa, które mają nam towarzyszyć do kolejnego nabożeństwa. To są słowa błogosławieństwa, które mają trzymać z dala wroga od nas. Bo błogosławieństwo to nie tylko słowa. W ślad za błogosławieństwem idzie Boże działanie. A więc jest błogosławieństwo z urzędu. Jest także rodzicielskie błogosławieństwo i czytamy o tym, że Jakub błogosławił swoich synów. I myślę, że to jest normalne, kiedy rodzice błogosławią swoje dzieci, nie tylko przy wyjątkowych okazjach, albo nie wtedy, kiedy czują, o, zbliża się moja godzina, a więc synku, córeczko, podejdź tutaj, będę cię błogosławił. Nie, dobrze jest błogosławić swoje dzieci. Dobrze jest błogosławić swoje potomstwo. I to nie jest niczym złym. I nawet kiedy mamy w swoich rodzinach ludzi niewierzących, dobrze jest ich błogosławić. Przecież apostoł Paweł napisał, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Kogo mamy błogosławić? On to napisał w kontekście wrogów, ale przecież nasi domownicy nie są naszymi wrogami. A jeśli są, to tym bardziej powinniśmy błogosławić. Ale istnieje także ten inny rodzaj błogosławieństwa, wypływające z życzliwości i o tym właśnie mówi ten psalm. To nie jest kapłańskie błogosławieństwo. To nie jest rodzicielskie błogosławieństwo. Ale to jest błogosławieństwo równy błogosławi równego. Niechaj mój Bóg nie da się potknąć Twojej nodze. W otaczającym nas świecie, pełnym przekleństwa, rzadko słychać błogosławieństwo. O, czasami się zaskoczę, czasami jestem mile zaskoczony, kiedy ktoś mówi wszystkiego dobrego. O! I to mówi człowiek niewierzący. I to dziwnie brzmi, bo przeważnie słyszymy przekleństwa, przeważnie słyszymy wulgaryzmy, przeważnie słyszymy słowa, których nie godzi się powtarzać. I to jest w każdej dziedzinie życia. Ja staram się ostatnio ograniczać telewizor, ale no, kiedy tylko się włączy nawet zwykły program informacyjny, jakie błogosławieństwo płynie z mównicy sejmowej. Aż człowiek jest zniechęcony, że żyje w takim kraju. Dlatego Bóg w swoim słowie zachęca do tego, abyśmy błogosławili. Dzisiaj współczesna psychologia nakłania do zachęcania, nakłania do błogosławieństwa. Psychologia dzisiaj odkryła coś, co Bóg już objawił kilka tysięcy lat temu. Psycholodzy łamią sobie głowy, myślą, kombinują. Wystarczy otworzyć Biblię. Wszystko jest w Biblii. Myślę, że Kościół powinien przodować w błogosławieństwie. Kościół powinien przodować w zachęcie. Jedną z przeszkód, która powstrzymuje człowieka przed błogosławieństwem, jest zazdrość, będąca skutkiem braku ufności w Bogu, braku poczucia bezpieczeństwa. Człowiek, który nie ma poczucia bezpieczeństwa, człowiek, który nie ufa Bogu, będzie zazdrościł, będzie widział w każdym innym, będzie widział potencjalne zagrożenie. Taki syndrom króla Heroda. Ja tu jestem królem, ja tu jestem najważniejszy i trzeba wyrżnąć wszystko, co się rusza. Nie tędy droga. Król Herod to był pogański król. To był król izraelski, ale z nadania rzymskiego Herod był Edomitą. Herod był wrogiem Izraela. I nie takiej postawy Bóg wymaga od swojego króla. Jeśli ufam Bogu, że to On mnie powołał i przeznaczył do określonego zadania, to nie będę podejrzliwy, ale będę błogosławił. Nie będę podejrzliwy, jeśli jestem kaznodzieją, nie będę podejrzliwy, jeśli stanie, pojawi się inny kaznodzieja w zborze. Przecież Jezus powiedział, żniwa gotowe, ale robotników mało. Proście o robotników. I dobrze jest, kiedy pojawiają się coraz to nowe osoby. Ja wiem, że są, nie wiem jak to nazwać, pseudosekty chrześcijańskie, które wyznaczyły sobie jakieś standardy, że człowiek do określonego roku życia nie powinien usługiwać. Jeżeli człowiek nie wykorzysta talentów danych przez Boga w Kościele, to diabeł bardzo szybko się nim zajmie. I później ludzie się dziwią, no w naszym Kościele nie ma kaznodziejów. No bo jak ten kaznodzieja skończył studia, jak był pełen wiedzy, jak był pełen zapału dla Boga, zamiast wykorzystać swoje talenty tutaj w Kościele, wykorzystał je. Ale gdzie indziej? On już nie chce być kaznodzieją. Teraz już za późno. Teraz to już stres go zje. Teraz to on już nie stanie. Izraelici potrafili i potrafią błogosławić innych. Dlatego, że błogosławieństwo uwalnia od strachu. Błogosławieństwo wnosi życie w relacje. A przede wszystkim błogosławieństwo zyskuje przychylność u Boga. Nie znam przypadku, w którym człowiek błogosławiłby drugiego, a Bóg by powiedział, no przesadziłeś. Źle zrobiłeś, pokutuj z tego. Raczej powinniśmy pokutować z przekleństwa. Kiedy człowiek się nawraca, to pokutuje z wszystkich przekleństw, które rzucał na innych ludzi. Nie znam człowieka, który pokutowałby z błogosławieństwa, z tego, że błogosławił drugą osobę. Nie słyszałem o przypadku, kiedy Duch Święty wywierałby presję na kimś, słuchaj, błogosławiłeś tą osobę, a teraz przeproś za to. Nie, bo błogosławieństwo jest jak najbardziej zgodne z Bożą wolą. I dalsza część tego psalmu to już tylko wylanie błogosławieństwa na innych. Tak po prostu. Tak bez okazji. Tak bez powodu. Bo skoro bez powodu ludzie potrafią przeklinać, złorzeczyć, to my bez powodu powinniśmy potrafić błogosławić. Smutne jest to, że często zamiast błogosławieństwa jest przekleństwo. Myślę, że możemy się wiele uczyć od narodu izraelskiego. Wiecie, co się dzieje, kiedy Żyd odniesie sukces? Inni Żydzi, jego przyjaciele przychodzą i dają mu pieniądze. Słuchaj, założyłeś interes, wyszło ci, a teraz masz, zainwestuj. No zaraz, przecież ja odniosłem sukces. No to dobrze, my cię chcemy błogosławić. A co się dzieje, jak Polak odniesie sukces? Nie wiem, czemu się śmiejecie. Urząd Skarbowy od razu o tym wie. A co się dzieje, kiedy Żyd nie odniesie sukcesu? Przychodzą przyjaciele, przychodzi rodzina, dają mu pieniądze i mówią, próbuj jeszcze raz, jesteśmy z tobą. Dasz radę. A co się dzieje, kiedy Polak nie odniesie sukcesu? Dobrze mu tak, Bóg go skarał, niech tak będzie. Boże, trzymaj go w pokorze, my go będziemy trzymać w ubóstwie. Ja pamiętam wiele opowieści z początku lat 90., kiedy w Polsce hulało bezrobocie. Byli chrześcijanie, którzy szukali pracy, byli chrześcijanie, którzy mieli realny wpływ na zatrudnienie innych. Niestety z przykrością muszę powiedzieć, słyszałem wiele opowieści, kiedy chrześcijanin przychodził do drugiego chrześcijanina, mówiąc: słuchaj, potrzebuję pracy, byle jakiej. Wtedy się okazywała braterska miłość. Dla ciebie tutaj nie ma pracy. Znam przypadek, kiedy jeden człowiek poszedł do drugiego, mówiąc: słuchaj, skończyłem studia, no potrzebuję pracy, potrzebuję utrzymać moją rodzinę. Zapomnij, nie znam cię. Więc ten człowiek znalazł pracę gdzie indziej. Ale dzisiaj po wielu latach sytuacja się odwróciła. Dzisiaj ten człowiek, który szukał pracy, jest wysokiej klasy menadżerem. I ten drugi lada dzień może przyjść do niego w poszukiwaniu pracy. Jak zachowa się ten menadżer, który dzisiaj jest chrześcijaninem na wysokim stołku? Ale żeby nie było takiego smrodu, troszeczkę powiem inną historię, nie z Ameryki, z Polski. Pewien chrześcijanin wszedł w spółkę z innym chrześcijaninem, założyli dobrze prosperujący interes i wspólnik zachorował. Choroba bardzo poważna. Choroba, która uniemożliwiła mu pracę. Chrześcijanin stwierdził: ja go będę błogosławił. Nie tylko słowami, nie chodził do niego mówiąc: słuchaj, niech ci Bóg błogosławi, wszystko będzie dobrze. Nie, on dobrze wiedział, czego mu potrzeba. I błogosławił go w sposób praktyczny. Powiedział: dopóki będziesz chorował, ja będę płacił ci pensję. Sytuacja trwała i trwała latami. Ten człowiek nie wyzdrowiał. Do dzisiaj jest chory. Jedną nogą w grobie, a jego wspólnik do dzisiaj pracuje za dwóch i pracuje dla dwóch. I kiedy w jego firmie podnosi się pensję, to on stwierdza: mojemu wspólnikowi podniosę pensję. Kiedy jest odgórna ustawa, że godzina robocza wzrasta o ileś tam złotych, to on o ileś tam złotych podnosi pensję swojemu wspólnikowi, który od kilku lat już nie pracuje. A powiedział mu jeszcze coś: kiedy ty umrzesz, bo i na to musimy się przygotować, ja nie zostawię twojej rodziny. Tym jest błogosławieństwo. Kodeks pracy nie wymusza, nawet nic takiego nie mówi, żeby wspólnik wspólnikowi pomagał. Żadne prawo, ludzkie prawo, o czymś takim nie mówi. Ale mówię o tym sumienie tego człowieka, który nie musi tego robić, a robi to. Dlatego, że jest chrześcijaninem i chce pokazać swoje chrześcijaństwo w praktyce. W Nowym Testamencie przewija się nauczanie, aby zerwać z tym pogańskim zwyczajem złorzeczenia i przeklinania. I nie ma innej alternatywy, nie ma jakiejś drogi trzeciej, pośredniej. Jest albo przekleństwo, albo błogosławieństwo. I Nowy Testament naucza, żeby błogosławić. Louis Palau, może o nim słyszeliście, ewangelista w Ameryce Południowej, na pytanie, jakie jest największe zagrożenie dla kaznodziejów? Kobiety, pieniądze czy pycha? Bez zastanowienia odpowiedział: zniechęcenie. To jest największe zagrożenie dla ludzi, którzy stają na tym miejscu. Zniechęcenie. A więc zadam inne pytanie. Dlaczego nie zachęcać jeden drugiego? Co stoi na przeszkodzie przed zachęcaniem? Myślę, że Kościół powinien być miejscem zachęty i inspiracji. A nabożeństwo to okazja do zrzucenia swoich ciężarów. Biblia wielokrotnie zachęca: zrzuć na Pana swoje brzemię, powierz Panu swoją drogę, przyjdź do Pana, oddajcie wszystko Panu. Tak powinno wyglądać nowotestamentowe nabożeństwo. Biblia zachęca: wyznawajcie grzechy jedni drugim, ale nie wyznamy, jeśli nie ufamy. Coś niezdrowego się dzieje, kiedy nie potrafimy błogosławić. Coś niezdrowego się dzieje, kiedy nie potrafimy zachęcać. Nie ma niczego duchowego w zniechęcaniu. Wręcz przeciwnie. Czasem słychać takie stwierdzenie: ty słuchaj, nie chwal, bo wpadnie w pychę. Ale ja powiem z całą świadomością, z całą odpowiedzialnością, że to właśnie stwierdzenie nie chwal, bo wpadnie w pychę, ono jest sednem pychy. Mogę to powiedzieć, to stwierdzenie pochodzi z samego serca piekieł. Bo zachęcanie pochodzi od Boga, a zniechęcenie pochodzi od samego diabła. Jeśli w Kościele jest krytyka, narzekanie i zniechęcenie, to znak, że dzieje się coś złego, coś, co wymaga naprawy, coś, co wymaga pokuty, coś, co wymaga uzdrowienia. I dlatego wrócę jeszcze raz do tego słowa, które Paweł powiedział, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Błogosławieństwo i zachęta to wprowadzenie normalności, to wprowadzenie Bożego porządku na tę skażoną ziemię. To jest dopiero normalność. Błogosławieństwo i zachęta wzmacniają nasze więzi. Błogosławieństwo i zachęta to jest potężna broń, to jest potężne wzmocnienie. Bo zdaję sobie sprawę z tego, czy się do tego przyznacie, czy nie. Każdy z nas, który tutaj siedzi, każdy z nas prowadzi swoją prywatną wojnę. Każdy z nas zmaga się z czym innym. Każdy z nas ma coś, co go gryzie, co go gniecie. Modlimy się do Boga, prosimy, to jest nasza prywatna wojna. I ostatnią rzeczą, jaką potrzebujemy, to jest zniechęcenie. A pierwsza rzecz, jaką potrzebujemy, to jest właśnie zachęta. I może często o tej swojej prywatnej wojnie nikomu nie mówimy. Może czasami bronimy się sami przed sobą. Nie, ja tam z niczym nie walczę. Ale fakt jest niezaprzeczalny. Każdy z nas ma swoją prywatną wojnę. Czasem ciężar jest tak wielki, że nie wytrzymujemy. Czasem załamujemy się. Może kilka razy wychodzimy tutaj na środek i prosimy, nie widać rozwiązania. I ostatnia rzecz, jakiej potrzebujemy, to jest zniechęcenie. A pierwsza rzecz, jaką otrzymujemy, to jest zniechęcenie ze strony diabła. Wyszedłeś już 10 raz. Po co? A Duch Święty zachęca, wyjdź 11 raz, 12, 13. Próbuj mnie, bo Bóg jest Bogiem zachęty. Zniechęcony żołnierz jest nieprzydatny. Dlatego powinniśmy dbać o zachęcenie i błogosławieństwo. Bóg pragnął, aby Izrael rządził się innymi prawami niż otaczające go ludy, niż otaczające go narody. W każdym narodzie obecne było przekleństwo, bo każdy potrafi przeklinać. To nie jest nic trudnego, to jest szeroka droga. Rzucić przekleństwo, przeklinać, źle życzyć nie jest problemem. Ale trzeba wysiłku, aby błogosławić. Dlatego Izrael miał być błogosławieństwem. Izrael jest błogosławieństwem. I to samo dotyczy Kościoła. Jeśli wewnątrz Kościoła będzie błogosławieństwo, to ono wyleje się dalej. I chciałbym zakończyć słowami tego psalmu. Słowami błogosławieństwa. Czytamy dalej. Niechaj nie drzemie stróż Twój. Oto nie drzemie ani nie zasypia stróż Izraela. Pan stróżem Twoim. Pan cieniem Twoim po prawicy Twojej. Słońce nie będzie cię radzić za dnia, ani księżyc w nocy. Pan strzec cię będzie od wszelkiego zła. Strzec będzie duszy swojej. Pan strzec będzie duszy twojej. Pan strzec będzie wyjścia i wejścia twego, teraz i na wieki. Amen.